wydaje się, że byliśmy w dużej mierze dosyć bezradni na tym Greenpoint. Oprócz takiego katorżniczej pracy, o której ciągle mówię, bo to
i to też była duma Polaków, prawda? Tak. Że oni potrafią pracować, my pokażemy, jak pracujemy.
Tak. Pracowaliśmy często za niższe stawki. Zresztą, kiedy czyta się o polskich migrantach na początku XX wieku, to amerykański reporter z największej bruklińskiej gazety, który podróżuje, który sobie przechadza się ulicami Williamsburga i Greenpointu, dosyć pogardliwie się wyraża o Polakach, którzy pracują za niższą stawkę, którzy dają się wykorzystywać, ale zagrożeniem są Polacy dlatego, że pracodawcy chętniej dają im pracę, ponieważ wiedzą, że mogą wykorzystać nas i my nie piśmiemy słówkiem, w przeciwieństwie na przykład do Irlandczyków, którzy od razu się występują, zakładają związki zawodowe, awanturują się i startują w wyborach. Zresztą brak uczestnictwa w życiu politycznym, w sensie brak naszych radnych, senatorów, polityków, jest dosyć charakterystyczną cechą naszej emigracji w Ameryce, zresztą wszędzie. Znaczy taki najwyższy stopień integrowania się, jakim jest uczestnictwo aktywne, jest zawsze, pozostawia wiele do życzenia. Brak znajomości języka to jest coś niesamowitego, co towarzyszy nam w ogóle w naszych próbach osadzania się w innym kraju. Znaczy ludzie pracowali tak dużo, że nie mieli się czasu nauczyć języka, a bez znajomości języka można być wykorzystanym naprawdę na wszystkie sposoby świata. Najprędzej przez rodaka, który mówi po angielsku, zna podstawy prawa i obiecuje na przykład właśnie zalegalizowanie pobytu albo jakieś rzeczy, które wymagają pójścia do urzędu. To było niesamowite, że za wypełnienie prostego dokumentu w tak zwanych polskich agencjach ludzie musieli płacić po $25, co zajmowało 3 minuty, dlatego że nie znali języka, dlatego że czuli się niepewnie, czuli się zagubieni. Kiedy rozmawiałam z ludźmi, którzy wyjeżdżali już w XXI wieku też w niepewne, znaczy znając nawet angielski, ale decydując się na wyjazd bez prawa pracy, czyli jakby nielegalnie, oni mieli takie poczucie, że tutaj na pewno mają szklany sufit, znaczy tutaj na pewno w ich miejscowości nie ma pracy, a tam być może jest, ale być może jest tam praca, być może właśnie ja będę beneficjentem tego złotego strzału i stanę się kimś. No. Mit Barbary Piaseckiej-Johnson, o której już rozmawiałyśmy. No, kobieta, która była sprzątaczką, wyjechała do Stanów i 2 lata później była żoną jednego z najbogatszych Amerykanów. Oczywiście jej historia jest tragiczna, natomiast takie historie jakby rozbudzały świadomość. I pamiętam przy dokumentacji Greenpointu, jak rozmawiałam z paniami, które pracowały w żydowskich domach w Williamsburgu, bardzo ciężko i czasami bardzo też takich nieprzyjemnej atmosferze, wracały do swoich wynajmowanych wiele osób mieszkań i właśnie opowiadały sobie o tym, że one może pracują, ale taka Johnsonowa też pracowała i proszę bardzo, i jej się udało, to może nam też się uda, nie? Że jakiś książę po prostu przejedzie i nas porwie do lepszego świata.
Te różne opowieści krążyły. Mówiło się o wspaniałych polskich artystach, którzy wyjeżdżają na tournée do Stanów Zjednoczonych, a potem grają w barze.
Grali w polskich klubach. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem takim małym w latach 80., ale już wtedy zaczynałam słuchać muzyki i właśnie w radiu się mówiło, że jakiś polski zespół wyjeżdża na tournée po Ameryce i człowiek myślał, o rany, kurczę, wreszcie mi się udało. A potem pojechałam do Ameryki i zobaczyłam, że to tournée to były występy w polskich klubach w Nowym Jorku, na Greenpointie, w Chicago, tam była ta największa Polonia. Oczywiście te kluby już były w latach 90. 2000, jak klub Europa na Greenpoint, one były już całkiem w porządku, ale to nie była publiczność, to nie były masy Amerykanów, które mdlały na dźwięk gitar zespołu Lady Punk.
Parę znanych nazwisk też Państwo mogą znaleźć w książce Greenpoint, Kroniki Małej Polski, ale trzeba też powiedzieć, że pisze Pani o ludziach i rozmawia też z ludźmi, którzy rzeczywiście ten sukces finansowy osiągnęli, ba, nawet rodziny im się nie rozpadły.
Moimi ukochanymi bohaterami, którzy przewijają się przez całą książkę, to jest rodzina Mieszka i Beaty, których historia spina klamrą ten polski Greenpoint, ponieważ oni wyjechali w latach 80. i 2012 roku wyprowadzili się na Florydę z Greenpointu, założyli sklep, prowadzili delikatesy na głównej ulicy Greenpointu, Manhattan Avenue. I te delikatesy były takim centrum też towarzysko-spowiedniczym, bo Beata przyciągała do siebie ludzi, którzy no, opowiadali te wszystkie swoje tragiczne historie. Oni odnieśli sukces finansowy, natomiast pracowali na niego nieprawdopodobnie i dosyć długo. I oni sami też czują się takim też podglebiem dopiero dla swoich dzieci, które pewnie się czują w kulturze amerykańskiej, dla których Polska jest takim miłym miejscem przodków, do którego można przyjechać na wakacje, ale ich dom jest w Stanach Zjednoczonych i się już nie czują migrantami, nie czują się kimś takim gorszym, bo to też taka gorszość, to jest też taka cecha, którą my mamy. Czujemy się z jednej strony lepsi, a z drugiej strony gorsi. Mam takie pomieszanie kompleksu wyższości z kompleksem niższości, który jest bardzo charakterystyczny w ogóle dla Polaków, również w Polsce. No więc Mieszko i Beata, to znaczy ich sukces jest też taki, że oni są bardzo dobrą parą i bardzo się kochają od 40 lat i ja w tym upatruję tego, że jakby oni przeszli suchą nogą przez ten migracyjny pomysł.